Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, wy, którzy kochacie Słowo Boga i którzy na pewno doświadczacie też ogromnej miłości Boga przychodzącej w Jego Słowie, bo wiemy dobrze, że miłość domaga się wzajemności. Ten, który kocha, liczy na to, że będzie kochany. Ta, która kocha, chce odpowiedzi miłości. A zatem spotykamy się znów przy Bożym Słowie, przy Słowie o miłości Boga do człowieka, przy tej historii, którą Bóg chce nam opowiedzieć. Historii widzianej Jego oczami. Historii, w której nie wszystko wydaje się na pierwszy rzut oka czy ucha tak oczywiste, jakbyśmy się mogli spodziewać. Powiedzieliśmy sobie w naszym ostatnim spotkaniu o tej wyjątkowej nocy, nocy przejścia przez Morze Sitowia. To była chwila mierzenia się z niewiarą, z bezsilnością, z przerażeniem, z obietnicą również. Bo przecież wejść w morze, nie wiedząc, czy kolejny krok nie będzie krokiem w otchłań, wejść ze świadomością, że wokół są tysiące ludzi. Więc gdyby okazało się, że nagle grunt urwie się pod nogami i człowiek zacznie tonąć, to nie da się wrócić. Nie ma jak wrócić. Aż by się chciało powiedzieć, nie ma dokąd wrócić. Bo przecież taki był cel wyjścia z Egiptu. O to chodziło w tym opuszczeniu ziemi niewoli. Trzeba było uwierzyć na słowo. Wiemy dobrze, że właśnie tym jest nasze życie, nasza codzienność. Zmaganiem i walką o wiarę na słowo. Pójściem za głosem Boga. Boga, o którym wiemy bardzo dużo. Ale czy jesteśmy z Nim w relacji? Czy budujemy z Nim przyjaźń? Wiemy, że cała Ewangelia dotyka właśnie tego tematu, tego przeświadczenia, tego przekonania, tego doświadczenia. Chrystus przychodzi po to, aby nam uświadomić, że jesteśmy przyjaciółmi Boga, że możemy być przyjaciółmi Boga, że Bogu tak bardzo zależy na każdym z nas, że możemy zbudować z Bogiem relację, nieprawdopodobną, niezwykłą relację, która sprawia, że jesteśmy świątynią Bożego Ducha, że w nas, w każdym z nas są ulokowane pragnienia Boga, że nasz Ojciec Wszechmogący ostatecznie nie wyobraża sobie wieczności bez nas. I wiemy też, że ci, którzy wyszli z Egiptu, którzy zostali uwolnieni spod władzy Faraona, a tak naprawdę zostali wyrwani spod władzy diabła, bo tym jest Egipt. I w taki sposób Kościół interpretuje od zawsze tę noc wyjścia. Pójście za światłem, za Chrystusem, który wykupił nas z niewoli śmierci, który sprawił, że możemy bez lęku i bez żalu zostawić za sobą całą ziemię niewoli. Nawet jeśliśmy się do tej niewoli jakoś przyzwyczaili. Tym niemniej ludzie, którzy wychodzą z Egiptu, nie mają ani jakiejś szczególnej relacji z Bogiem. Dominuje w nich ogromne przerażenie, które będzie się odzywać jeszcze wiele razy podczas wędrówki przez pustynię. Ale rzućmy przez chwilę okiem na tekst natchniony. W przekładzie Biblii pierwszego Kościoła kolejne wersy 14 rozdziału Księgi Wyjścia brzmią tak. Mojżesz wyciągnął swe ramię nad morze i Pan gwałtownym wiatrem południowym odprowadził w nocy morze, a gdy rozstąpiły się wody, wysuszył morze. I szli synowie Izraela przez środek morza po suchym dnie. Mieli ścianę wody po prawej i ścianę po lewej stronie. Egipcjanie ruszyli w pościg. Popędziła za nimi przez morze cała konnica Faraona i rydwany wojenne z woźnicami. Ale w porze straży porannej spojrzał Pan ze słupa ognia i obłoku na wojsko Egipcjan i wprowadził zamęt w oddziałach Egipcjan. Pan sprawił, że zatarły się osie ich rydwanów i pozwolił im się poruszać tylko z wielkim trudem. Wtedy Egipcjanie zaczęli krzyczeć: uciekajmy przed Izraelem, bo Pan za nich walczy z Egipcjanami. Pościg, który nie może się zakończyć zwycięstwem. mimo że wojsko egipskie ma potężną przewagę. Izraelici poruszają się przede wszystkim pieszo, a Egipcjanie mają do dyspozycji bojowe rydwany, zaprzęgnięte w konie. Już bardzo pobieżna lektura tego tekstu pokazuje nam, że pierwszą i najważniejszą intencją autora nie było wcale pokazanie dokładnej historii, przedstawienie faktów, jak dokonało się przejście przez Morze Sitowia, ale zwrócenie uwagi na to, co jest osią, co jest treścią, co jest fundamentem, sensem, sednem, podstawą całej Biblii. Bóg zaangażował się w historię człowieka, ponieważ widział doskonale, że człowiek potrzebuje Bożej interwencji. Wszystko, co przeczytamy w tych kilku czy kilkunastu wersetach 14 rozdziału Księgi Wyjścia, przedstawia nam obraz Boga zaangażowanego, Boga, który ratuje swój lud. Nie z powodu jego niespotykanej religijności, ale z powodu obietnicy, którą złożył Abrahamowi i jego potomstwu. Stąd w bezpośredniej bliskości tego świętego tekstu pojawiają się również słowa midraszy wyjaśniających to wszystko, co dociera do uszu słuchacza słowa natchnionego. I z tego powodu możemy dziś przypomnieć również dwie przypowieści Hillela, słynnego żydowskiego autorytetu prawnego, który stworzył własną szkołę interpretacji Tory. Ów rabbi Hillel, zwany starszym, żył na przełomie pierwszego wieku przed naszą erą i pierwszego wieku naszej ery. Wywodził się prawdopodobnie z diaspory babilońskiej, stąd często nazywa się go Hillelem Babilończykiem i pochodził z rodu Dawida. Jemu przypisuje się sformułowanie złotej zasady dotyczącej interpretacji Tory, która zresztą bardzo pozytywnie została wyrażona i potwierdzona przez Jezusa w Ewangeliach synoptycznych. W przeciwieństwie do współczesnego mu Szammaja starszego, który reprezentował bardzo rygorystyczną szkołę i podejście do Tory, judaizm przyjął właśnie wykładnię Hillela za obowiązującą. I co ciekawe, późniejsza tradycja przypisywała ten wybór tak zwanemu Bat Kol, wyrokowi głosu z nieba. Cóż zatem znajdziemy w owych przypowieściach Hillela na temat przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone? Jeden z midraszy opowiada o oskarżeniach demona. Kiedy morze rozstąpiło się i przed Żydami otwarła się droga, anioł Gabriel wyszedł na czoło pochodu i tymi słowy zwrócił się do wody po lewej stronie: nie waż się ruszyć Żydów, albowiem nadejdzie czas, kiedy oni zaczną kłaść tefilin na lewej ręce. Warto od razu dodać, że tefilin to dwa małe czarne pudełeczka wykonane z jednego kawałka skóry, zawierające odręcznie napisane na pergaminie cztery wersety Tory. Tefilin jest noszony podczas codziennych modlitw przez mężczyzn żydowskich. Jedno z tych pudełek przywiązane jest rzemieniem do czoła, tak zwany tefilin shel rosh, a drugie do lewego ramienia, tefilin shel yad. Wróćmy jednak do samego midraszu. Woda posłuchała Gabriela i odsunęła się. Wtedy Gabriel zwrócił się do wody po prawej stronie. Nie waż się ruszyć Żydów, którzy idą na Synaj, po to, aby otrzymać z prawej ręki Boga Torę. W tym momencie stanął przed Bogiem szatan i powiedział: sędzio całego świata, czy chcesz uczynić tyle wielkich cudów dla dzieci Izraela, które w Egipcie służyły obcym bożkom? A Bóg na to odparł: nie z rozkoszy i dobrobytu Żydzi służyli egipskim bożkom, ale z powodu ciężkiej pracy i niewysłowionych cierpień. Nie będę za to ich sądził, albowiem jako całość lud mój jest niewinny. Słowa te zamknęły szatanowi usta i Bóg sprawił, że w ścianach wody z lewej i z prawej strony wyrosły drzewa owocowe i kobiety zrywały owoce, aby nakarmić płaczące dzieci. Z jednej strony wtręty rodem z baśni, mające podkreślić ogrom Bożego błogosławieństwa i Bożą troskę o najmłodszych uczestników tego pochodu, tej ucieczki. Z drugiej strony bardzo ważna prawda teologiczna, którą zresztą znajdziemy również w innych miejscach biblijnych. Szatan, który staje przed Bogiem, aby oskarżać, by sprowokować Ojca Wszechmogącego, Boga Miłosierdzia, do wybuchu gniewu, by przedstawić argumenty, które według diabła świadczą o bezspornej winie tych, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, a którzy odwrócili się od Niego, ulegli pokusie idolatrii, popełnili grzech apostazji i w żadnej mierze nie zasługują na miłosierdzie. Tłumaczenie zawarte w Midraszu oczywiście odwołuje się do Tory, do posłuszeństwa, do późniejszego świadomego przestrzegania i przypominania sobie o Bożym prawie, o tym pierwszym przykazaniu, którym jest Szema. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Twojego Boga. Ale w obserwowanym przez nas zbiorze ze skarbnicy Midraszy pojawia się jeszcze jedna opowieść o Uzie, który jest ministrem egipskim, i archaniele Michale. I brzmi ona tak. Kiedy wszyscy Żydzi zdążyli już wyjść z morza, wstąpili do niego Egipcjanie. Skoro, powiedzieli sobie, Mojżesz utorował im drogę, to możemy nią dopędzić Żydów i zawrócić ich z powrotem do Egiptu. A Bóg patrzył na obóz Egipcjan przez ogniste i chmurne słupy. Słup z chmur przemienił wodę w glinę, a słup ognia doprowadził wodę do stanu wrzenia. Konie zerwały się z wędzideł, a koła rydwanów odpadły i spłonęły. Następnie ściany wody zaczęły się do siebie zbliżać i łączyć, pogrążając w wodzie Egipcjan. A kiedy Uza, minister egipski, zobaczył, to pokłonił się Bogu i powiedział: Władco świata, wyroki Twoje są sprawiedliwe, Ty nikogo nie krzywdzisz. Dlaczego więc karzesz tak surowo dzieci Egiptu, które na tak ciężką karę nie zasługują? Czy dzieci Egiptu utopiły albo zabiły Twoje dzieci? Przecież poza zmuszeniem ich do pracy w polu i w domu, niczego więcej im nie zrobiły. Za tę pracę Twoje dzieci otrzymywały nawet wynagrodzenie. Ponadto Egipcjanie wypożyczyli im wiele złotych i srebrnych naczyń. Bóg zwołał wtedy sędziów i tak do nich powiedział: Rozsądźcie spór między mną a Uzą. W dawnych czasach panował w Egipcie głód. Przybył wtedy do kraju Józef i uratował mieszkańców od śmierci. Józef został wyniesiony do najwyższych godności i wszyscy Egipcjanie służyli mu. Kiedy jednak moje dzieci przybyły do tego kraju, Egipcjanie szybko zapomnieli o dobrodziejstwach uczynionych przez Józefa i zniewolili jego braci. Tak długo ich zamęczali, aż doszedł do mnie ich krzyk rozpaczy. Posłałem im wtedy na pomoc Mojżesza i Arona. Ci wybrali się do Faraona i w moim imieniu zażądali od niego, aby wypuścił na wolność dzieci Izraela. Faraon nie chciał o tym słyszeć, więc zesłałem na niego plagi. Jeszcze bardziej ciężkim uczynił jarzmo niewoli dla moich dzieci. Teraz zaś ściga je na morzu, chce je złapać i zniszczyć. Aniołowie sędziowie, usłyszawszy te słowa, tak orzekli: Słuszne są Twoje słowa i sprawiedliwe Twoje drogi. Uza przedstawił swoje racje. To prawda, że moje dzieci czyniły zło i zgrzeszyły przeciw Tobie, ale Ty przecież jesteś dobry i wspaniałomyślny. Okaż litość moim dzieciom i zbaw je od śmierci. W tej chwili anioł Michał poleciał do Egiptu. Wstąpił do jednej z budowli wzniesionych przez Żydów, wyjął cegłę, kawał gliny oraz dziecko żydowskie, które było tam wmurowane. Stanął przed Bogiem i powiedział: Boże, czy i teraz okażesz łaskę tym, którzy zamordowali niewinne dziecko żydowskie? Uza, usłyszawszy to, zamilkł. Wtedy zjawił się Szaftiel i stanąwszy przed Bogiem powiedział: Czy takim ludziom okażesz litość i nie zetrzesz Egipcjan z powierzchni ziemi? W tej samej chwili woda w morzu wzburzyła się. Fale morskie zapieniły się i woda zaczęła kipieć. Niebo pokryły czarne, gęste chmury. Gwiazdy przestały świecić. Rozszalała się gwałtowna burza. Otchłanie morza rozwarły się i Egipcjanie zaczęli tonąć. I nadszedł czas śpiewania przez aniołów hymnów na cześć Boga. zebrali się wszyscy aniołowie w jeden wielki obóz. Kiedy jednak otworzyli usta do śpiewania, Bóg tak do nich powiedział: dziś nie śpiewajcie, uczyńcie to jutro. Jakże mógłbym słuchać śpiewu, kiedy moje stworzenia giną w morzu? Przyznam szczerze, że kilka razy czytałem ten midrasz, słuchałem tego słowa i próbowałem sobie wyobrazić ten spór egipskiego ministra z Bogiem Wszechmogącym. Oczywiście niebagatelną rolę odgrywa tutaj Archanioł Michał, który przedstawia Bogu Wszechmogącemu bezsporne dowody barbarzyństwa ze strony Egipcjanu. Pojawia się też Szaftiel, który jest jednym z aniołów piekła. Wydaje się, że Bóg decyduje się na wyrok skazujący, ale autor midraszu zaznacza, że to wzburzenie wody, pojawienie się ciemności, potężnej burzy, a także otwarcie otchłani morza i śmierć Egipcjan, to wszystko ma miejsce po słowach demona. Wtedy, gdy człowiek, egipski minister, jest już bezsilny, ponieważ nie ma żadnych argumentów na obronę ani siebie, ani swoich rodaków, tego wojska, które popędziło drogą przez morze, by zawrócić Izraelitów i znów uczynić ich niewolnikami. Kto tu tak naprawdę chce śmierci? Oczywiście gdzieś z tyłu głowy mamy to przekonanie, że nic nie dzieje się bez Bożej woli, poza decyzją Wszechmogącego, poza Jego wiedzą. Ale ów midrasz zdaje się przekazywać prawdę o nieprawdopodobnym cierpieniu, które przeżywa Ojciec Wszechmogący, Bóg Wszechświata, Pan nieba i ziemi, gdy widzi, że zabójcze, mordercze pragnienia tych, których stworzył, prowadzą do śmierci ich samych. Można by przecież uprościć sobie sprawę i przejść nad całą sytuacją do porządku dziennego. Wygrali w cudzysłowie ci, po których stronie opowiedział się Bóg, ci słabsi, ci, którzy byli zniewoleni, a wojsko Faraona dostało bardzo bolesną nauczkę. A jednak te łzy, które w oczach Boga zauważają aniołowie, o czym jest mowa w jeszcze innym midraszu, odsłaniają obraz serca Bożego, które naprawdę nie chce śmierci grzesznika, lecz pragnie szczerego nawrócenia, zmiany życia, wycofania się z tej drogi, która prowadzi do śmierci. Warto o tym pomyśleć w kontekście zbliżającego się nowego roku liturgicznego, gdy po raz kolejny w najbliższych tygodniach będziemy się zastanawiać nad tajemnicą przyjścia naszego Pana, nad gotowością naszego serca, nad codziennie podejmowanymi wyborami życia w Bogu, życia dla Boga. Nie zapominajmy o tym, że każdy z nas ma szansę nawrócenia i że naszym przeznaczeniem jest niebo. Co próbują nam uświadomić nasze siostry i nasi bracia, których nazywamy dzisiaj świętymi, a których życie odzwierciedla sentencja przywoływana na przestrzeni lat przez wielu bożych ludzi. Każdy święty ma przeszłość, a każdy grzesznik ma przyszłość. I takiej dobrej, świętej, bożej przyszłości życzę każdemu z was, ciesząc się już na kolejne spotkanie z historią Mojżesza i innych ludzi Boga.